witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Grzegorz i od 2 lat jestem zbawiony. Od nieco, prawie, nie, równe 2 lata chodzę tutaj, uczęszczam do tego kościoła. I czy to jest przekleństwo, czy błogosławieństwo, to już musicie zapytać braci, którzy też przychodzą. Temat, na który dzisiaj przygotowałem, jak długo rodził się w mojej głowie, wie o tym moja żona Aldona. Kiedy wczoraj zapytała mnie: Grzegorz, jaki temat przygotowałeś na dzień dzisiejszy? Kiedy pokazałem jej tytuł, powiedziała: no, w końcu się doczekał. Także nic nie dzieje się przypadkiem i nie dzieje się przypadkiem to początek tego, który przygotowałem, ale nie przedłużając dalej, otwórzcie Psalm 40. Ostatnia pieśń również nie była przypadkowa. Psalm 40, werset 5. Wiele uczyniłeś cudów, Panie mój Boże, a Twoich zamysłów wobec nas nikt nie potrafi wyliczyć przed Tobą. Gdybym chciał je opowiedzieć i ogłosić, jest ich więcej, niż zdołałbym wypowiedzieć. Amen?
Amen.
Wow. Gdybym chciał je opowiedzieć i ogłosić, jest ich więcej, niż zdołałbym wypowiedzieć. Nie wiem, czy wyobrażacie sobie, jak to jest zacząć rozmawiać na jakiś temat i nie kończyć tej rozmowy. To jest naprawdę... Nie wiem, nawet brak mi słów, żeby to opisać, ale żeby nie tutaj nie być gołosłownym i nie przytaczać tylko wersetów ze Starego Testamentu, jest również werset z Nowego Testamentu. Ewangelia Jana 21 rozdział, 25 werset. Jeszcze wiele innych rzeczy, których dokonał Jezus, które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, sądzę, że i cały świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które były napisane. Amen. Słowa pieśni, której śpiewaliśmy, brzmią: wszędzie spotykam ludzi, co pytają mnie, czemu cudów nie ma dziś jak za dawnych dni. Lecz cuda są, ja wierzę w to, bo Biblia mówi mi, tak, że Bóg wczoraj Bogiem cudów był, tym samym jest i dziś.
Tak jest.
Więc mówi mi to tyle, że dla autora pieśni Biblia była chyba nadrzędną wartością, do której się odnosił. Mam nadzieję, że wszyscy się zgadzają z tym faktem, tak? Amen. Cuda są. Popatrzcie na mnie. Popatrzcie na brata Pawła. Znaczy, chciałem powiedzieć brata Pawła, którego dzisiaj nie ma, ale popatrzcie na brata Tymona. W zeszłym roku znaleźliśmy żony. Kobiety, które zgodziły się być z nami do końca życia, mojego lub naszego. To nie jest cud?
To jest cud.
To jest cud. Amen. Lecz cuda są, ja wierzę w to, bo Biblia mówi mi. Tak mówią słowa piosenki, pieśni. Zajrzyjmy więc do Biblii. Otwórzcie pierwszą stronę. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Co zrobił?
Stworzył.
Dalej czytamy, że stwarzał świat w 6 dni. To wszystko, co nas otacza, stworzył w 6 dni. Mamy tutaj braci, którzy budują domy lub są w trakcie budowy, albo jeszcze nie rozpoczęli. I powiedzcie mi, bracie, jak myślicie, skoro Bóg stwarzał to wszystko w 6 dni, jak szybko postawiłby wam dom? Wydaje mi się, że szybko. Także to wszystko, co nas otacza, stworzył Bóg. I tak jak mówi Pismo, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I teraz jest taka anegdota, którą słyszałem. Człowiek rozmawia z Bogiem i mówi: ja stworzę coś sam. Więc Bóg mówi: okej, stwórz. Więc człowiek chciał wyhodować jakąś roślinę, wziął ziemię w próbówkę, a Bóg mówi: hehe, halo, halo, sam stwórz. Ziemia należy do mnie. Także stworzyć coś z niczego, to już jest... Nie zgadza mi się, tak jak tutaj jest. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Nie było wybuchu, nie było żadnego z wybuchu supernowej. Coś to spowodowało, tak jak większość ludzi tutaj uważa i myśli, zaraz racjonalnym myśleniem próbuje udowodnić coś, co stało się ponadnaturalnie. Teraz odnośnie tego tematu przygotowałem trzy podpunkty, tak? Trzy pytania, które sobie zadałem. Dlaczego ludzie nie dostrzegają cudów? Co jest katalizatorem cudów? I jaki jest cel stosowania cudów przez Boga? Dlaczego ludzie nie dostrzegają cudów? Ludzie prawie zawsze reagują tak samo, kiedy słyszą lub widzą, że u kogoś, w kogoś życiu wydarzyło się coś nadnaturalnego. Próbują to wyjaśnić w racjonalny sposób. Teraz nie można wytłumaczyć czegoś, czego się nie rozumie. Na przykład ja nie wytłumaczę synowi twierdzenia Pitagorasa, jeżeli nie będę go rozumiał. Bo nie wytłumaczę tego. Są dwie opcje, które mogę zastosować. Albo idę do kogoś, kto zna to twierdzenie, który potrafi mi to wytłumaczyć, tłumaczy mi to i ja wtedy przekazuję tą wiedzę. Albo idę drogą łatwiejszą, wysyłam dziecko do kogoś, kto potrafi wytłumaczyć to, tak? Także jeżeli nie rozumiemy czegoś i nie posiądziemy wiedzy na ten temat, no to nie możemy tego wyjaśnić, tak? Teraz, dlaczego ludzie nie dostrzegają cudów? Aby to wytłumaczyć, wróćmy do Starego Testamentu. I chyba najlepszym przykładem tego jest lud Izraela. Kilka faktów odnośnie ludu Izraela, który przebywał w Egipcie, tak? Wiemy już, po co tam przebywał. Trafił tam Józef. Józef, potem wybuchł wielki głód w całej ziemi. Józef sprowadził całą swoją rodzinę do Egiptu. I tak przez 400 lat lud Izraela rozrastał się w Egipcie. No i później okazało się, faraoni to wykorzystywali, stali się niewolnikami, tak? I teraz fakt jest taki. Bóg wyprowadza lud z Egiptu tak, jak obiecał. Otwórzcie Księgę Wyjścia. Księga Wyjścia, rozdział 13. Zanim wyprowadził lud z Egiptu, zesłał na Egipt plagi, które też jakby nie patrzeć były cudami, ale ludzie w racjonalny sposób, którzy tam byli, próbowali wszystko wyjaśnić. I wiemy, że dopiero przy trzeciej pladze, kiedy nie szarańcza, tylko wszy przyszły, dopiero ci czarownicy od Faraona, którzy tam byli, stwierdzili, jak czytam, to jest palec Boży. To jest palec Boży. Poprzednie plagi, które były, zawsze było jakieś rozwiązanie. Kiedy Mojżesz rzucał laskę, czarownicy rzucali swoje laski i przemieniały się w węża. Tylko że ta laska, którą rzucił Mojżesz, zjadła te laski, te węże, które rzucili czarownicy. Potem była plaga przemiany, że woda w Egipcie zamieniła się w krew. Czytamy w Piśmie Świętym, że i to czarownicy potrafili zrobić, tak? Czyli znowu, racjonalne wytłumaczenie Faraona, nie? To nie jest cud Boży? To po prostu można to zrobić. Dopiero kiedy pojawiły się wszy, sami czarownicy stwierdzili, że to jest palec Boży. Teraz tak, ci czarownicy i Faraon odzwierciedlają właśnie tych ludzi, o których mówiłem wcześniej. Czyli próbują wyjaśnić w sposób ponadnaturalny, w sposób naukowy, to, co wydarzyło się w sposób ponadnaturalny. Co widzę dalej? Mojżesz wyprowadza lud z Egiptu. Pierwszy już dla mnie znak, który jest tak. A Pan szedł przed nimi w słupie obłoku, by prowadzić drogą, a nocą w słupie ognia, by im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie GPS, nie przewodnik, tylko wyobraźcie, słup obłok w obłoku za dnia, słup ognia, co widzą oczy. Dla mnie to jest cud. Jak może słup ognia prowadzić kogoś? To jest pierwsza sprawa. Druga, kiedy Mojżesz z ludem Izraela stali przed Morzem Czerwonym, Tutaj ten fragment wam przeczytam, bo to dopiero zauważyłem, kiedy to czytałem, skupiłem się na tym fragmencie. Wyjścia 14, 23, 25. Stoją przed Morzem Czerwonym, Faraon ich ściga i co się wtedy dzieje? Egipcjanie zaś ścigali ich i weszli za nimi wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy w sam w środek morza. O straży porannej Pan spojrzał na obóz Egipcjan ze słupa ognia i obłoku i pomieszał wojsko Egipcjan i odrywał koła ich rydwanów. Sam on, ręka Boga, to nie jest napisane, że koła same odpadały, i odrywał koła ich rydwanów. Amen. Następny cud. O Morzu Czerwonym chyba nie muszę nikomu tutaj siedzących przypominać, kiedy rozdzielił morze. Przeszli suchą nitką po morzu. Izrael to wszystko widział. Przeszli przez Morze Czerwone suchą nogą. Kiedy Egipcjanie wtargnęli za nimi na to morze, może wróciło z powrotem na swoje miejsce. I co potem widzimy? Idą na pustyni. I co się zaczyna? Szemranie. Wyszli z Egiptu. Prowadzi ich słup ognia w nocą, obłok za dniem. Otworzyło się przed nimi Morze Czerwone. Bóg walczył za nich, wyrywał koła rydwanów. A oni co? Szemrają, pić im się chce. Że lepiej było w Egipcie, bo pomrą na pustyni. Co robi Bóg? Daje im wodę. Ten stan nie trwa długo, bo Izrael nie docenia tego. Za jakiś czas znowu zaczynają szemrać. Bo co? Bo w Egipcie mieli lepiej. Mieli jedzenie, mieli dostatek, mięso. Więc co robi Bóg? Zsyła im mannę z nieba. Kolejny cud. Idą dalej. Znowu brakuje im wody. Znowu szemrają. Co robi Bóg? Daje im wodę ze skały. Znowu szemrają. Dochodzą do góry Synaj. Mojżesz udaje się na górę. Nie ma go tam około miesiąca, jeżeli dobrze pamiętam. Dłuższy czas go nie ma. Co robi lud? Mojżesz zginął. Trzeba coś zrobić. Stwórzmy sobie cielca. Stwarzają sobie sztucznego Boga, któremu oddają cześć. Co było chwilę wcześniej? Słup ognia nocą, obłok za dnia, Morze Czerwone się przed nimi rozstępuje. Dostają pokarm z nieba, dostają wodę ze skały. Dalej Mojżesz schodzi z góry. Rozbija te tablice, tak? Denerwuje się. Lud przeprasza. Akcja dzieje się dalej, idą dalej. Amalekici na drodze. Kolejny cud. Mojżesz trzyma ręce w górę. Izrael wygrywa. Mojżesz opuszcza rękę w dół. Izrael zaczyna przegrywać. Bóg jest z nimi. Kolejny cud. Następna sprawa. Dochodzą do granic ziemi obiecanej. Mojżesz wysyła 12 szpiegów. Wszyscy ci szpiedzy z każdego pokolenia, pojedyncza osoba z każdego pokolenia, idąc pustynią, widząc te wszystkie cuda, wszyscy widzieli to samo. Wysyła 12. Powiedzcie mi, dlaczego dwóch wraca i tylko dwóch widzi szansę w tym, że zdobędą tą ziemię? Dlaczego? Bo serca tamtych 12 i całego większości Izraela zostały w Egipcie. Oni widzieli oczyma cuda, ale ich serce zostało tam. I dzięki Bogu serce Kaleba i Jozuego, oni jako jedyni mogli wstąpić potem do ziemi obiecanej, tak? Bo Bóg powiedział, że z tym pokoleniem nic nie zrobi, więc przez 40 lat tułali się po pustyni, zginęli, dopiero nowe pokolenie mogło wejść do ziemi obiecanej, tak? Ale to nie koniec, bo nie wyciągnęli tej lekcji, bo i nawet to nowe pokolenie, które, które powstało, tak? Jest już czas wejścia do ziemi obiecanej. Jozue prowadzi lud już, dochodzą do Jordanu. Co się dzieje? Otwórzcie Jozuego 5, Jozuego 4 rozdział. Jozuego 4 rozdział od 5 wersetu. Jozue powiedział do nich: pójdźcie przed Arką Pana, swojego Boga, na środek Jordanu i niech każdy weźmie po jednym kamieniu na swe ramię, według liczby pokoleń synów Izraela, aby to było znakiem wśród was, gdy potem wasi synowie zapytają, co znaczą dla was te kamienie. Wtedy powiecie im, że wody Jordanu rozdzieliły się przed Arką Przymierza Pana, gdy przechodziła przez Jordan, rozdzieliły się wody Jordanu i te kamienie będą pamiątką dla synów Izraela na wieki. Dał im znak. Dał im znak, który czytamy później, że te kamienie są do dnia dzisiejszego tam w tym miejscu. Zdobyli Jerycho. Jak zdobyli Jerycho? Czy walczyli siłą? Okrążyli miasto przez cały tydzień, siódmego dnia okrążyli tak samo i krzyknęli. Krzykiem zburzyli. Kolejny cud. I co się dzieje później? Historię znamy. Jak zacząłem przygotowywać się do tego tematu, kiedy zacząłem, ile cudów może być, to także ten werset, którym zacząłem, czyli wiele uczyniłeś cudów, Panie Boże, a Twoich zamysłów wobec nas nikt nie potrafi wyliczyć przed Tobą. Gdybym chciał je opowiedzieć i ogłosić, jest ich więcej niż zdołałbym wypowiedzieć. To jest prawda.
Tak. Amen.
Ich serca zostały w Egipcie. I jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, niewiele się zmieniło. Pozwólcie, że przytoczę teraz pewną historię tutaj, którą... Tutaj były swego czasu takie kalendarze. Leżały, każdy mógł sobie wziąć. I na tych kalendarzach jest jakaś historia. I ta historia, którą przeczytam wam, żebyście wiedzieli, bo... Ja mogę pozmieniać, jak będę tu mówił, mogę coś pozmieniać, ale chcę, przeczytam wam dokładnie, żebyście wiedzieli kontekst, o co chodzi, bo warto. To pasuje idealnie do tego tematu. Pewien człowiek kilkakrotnie w swoim życiu uniknął śmierci. Gdy podczas górskiej wycieczki w Alpach załamała się pod nim cienka warstwa śniegu, o mało nie utonął w jeziorze. Innym razem jego łódka wywróciła się do góry dnem podczas sztormu i swoje życie zawdzięczał jedynie ratownikom policji wodnej. Gdy miał 40 lat, zachorował na białaczkę. Jednak dzięki doskonałej opiece medycznej i wielu terapiom choroba zatrzymała się w bezpiecznym stadium. Po tych tragicznych przeżyciach Bóg darował mu jeszcze 15 lat, po których zginął tragicznie podczas potężnej burzy, przygnieciony w czasie jazdy samochodem przez spadające drzewo. Po co ta historia? Nie byłoby w tym nic pewnie nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że opisany powyżej człowiek na co dzień miły, przyjazny wobec innych, miał wierzącego przyjaciela, który wiele razy rozmawiał z nim na temat wiary w Pana Jezusa Chrystusa, a chociaż znał Biblię i słyszał o Bogu wielokrotnie, to jednak nie przyjął do serca tej myśli, że potrzebuje osobistego Zbawiciela i że tylko w Nim nie ma dla niego potępienia. Bóg chciał go uratować i ostrzegał go bardzo wyraźnie przez wszystkie wydarzenia w jego życiu. Te trzy wypadki, te trzy sytuacje, trzy cuda. Ostrzegał go. Aż w końcu pewnego dnia podczas burzy jego życie na ziemi dobiegło końca. W ciągu krótkiej chwili został odwołany do wieczności, aby stanąć przed Bogiem swoim Stwórcą w pełnej odpowiedzialności. Ich serce Izraela zostało w Egipcie. Nie poszło, oczy widziały cuda, ale ich serce było, jakie to użyć, zardzewiałe. Zardzewiałe. I podobnie jest w dzisiejszych czasach. Ludzie widzą, dostają ostrzeżenia. Cuda są. Wystarczy rozejrzeć się wokoło. Dzieją się. Bóg działa, ale ludzie z powodu zardzewiałego serca nie widzą tego. Albo nie chcą tego widzieć po prostu. Co jest katalizatorem cudów? Katalizatorem, czyli czymś, co przyspiesza, co powoduje. Otwórzcie Łukasza, Ewangelię Łukasza, 17 rozdział. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 6 wersetu. A Pan odpowiedział: gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, nie powiedzielibyście temu drzewu, powiedzielibyście temu drzewu: morwy, wyrwij się z korzeniem i przesadź się do morza, usłuchałoby was. Czyli co jest katalizatorem cudów? Wiara. Wiara. Wiara i dziękczynienie. Kilka przykładów tego, że wiara jest katalizatorem cudów. Ewangelia Jana, 2 rozdział. Ewangelia Jana, 2 rozdział, od 1 wersetu. A trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: co ja mam z tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Jego matka powiedziała do sług: zróbcie wszystko, co wam powie. Co się wydarzyło? Cud! Woda zamieniła się w wino. Wiara Marii w to, że Jezus może to zrobić, sprawiła, że Jezus to zrobił. Drugi przykład. Ewangelia Mateusza, rozdział 9. Ewangelia Mateusza, rozdział 9, od 20 wersetu. I oto kobieta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła brzegu jego szaty. Mówiła bowiem sobie: jeśli tylko dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. Ale Jezus odwrócił się i ujrzawszy ją, powiedział: ufaj, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Jej wiara ją uzdrowiła. Wiara to, że Jezus może to zrobić, spowodowała, że dokonał się cud. Krwotok zniknął. Kolejny przykład. Ewangelia Łukasza, rozdział 17. Ewangelia Łukasza, rozdział 17. Od 17 wersetu. Jezus zaś odezwał się: czyż nie 10 zostało oczyszczonych, gdzie jest 9? Nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. I powiedział do niego: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Twoja wiara. Wiara w to, że może być uzdrowiony, spowodowała cud, że został uzdrowiony, że Jezus go uzdrowił. Ale zadałem sobie kolejne pytanie. Czy do tego, do wykonania tego cudu potrzebna jest wiara osoby, na której cud się wykonuje? I oczywiście też znalazłem odpowiedzi. Nie. Wystarczy wiara innych osób. Modlitwa w to, że wierzą, że to taka, ta, że cud może się wydarzyć. Otwórzcie Ewangelię Marka, 2 rozdział. Ewangelia Marka, 2 rozdział. 3 werset. Wtedy przyszli do Niego, niosąc sparaliżowanego, a niosło go 4 ludzi. A gdy nie mogli do Niego podejść z powodu tłumu, odkryli dach nad miejscem, gdzie był Jezus, wyłamali Go i spuścili na dół posłanie, na którym leżał sparaliżowany. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: synu, twoje grzechy są ci przebaczone. 10 werset. Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy, powiedział do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. A on natychmiast wstał, wziął swoje posłanie i wyszedł na oczach wszystkich, tak że wszyscy byli zdumieni i chwalili Boga, mówiąc: nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. Wiara tych 4 ludzi spowodowała cud, że cud został dokonany. Kolejny przykład. Ewangelia Jana, 5 rozdział. Ewangelia Jana, 5 rozdział, od 5 wersetu. A był tam pewien człowiek, który przez 38 lat był złożoną chorobą. Gdy Jezus zobaczył go leżącego i poznał, że już długi czas choruje, zapytał: chcesz być zdrowy? Chory mu odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki, gdy woda zostaje poruszona. Lecz gdy ja idę, inny wchodzi przede mną. Jezus mu powiedział: wstań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast człowiek ten odzyskał zdrowie, wziął swoje posłanie, chodził, a tego dnia był szabat. Pytanie, czy człowiek, którego Jezus uzdrowił, wierzył? Nie. Ale Bóg poprzez swoje cuda sprawił, że uwierzył. Bo potem czytamy, że chwalił Boga. Rzymian 10:17. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Do czego Bóg używa cudów? To jest to trzecie pytanie, które sobie zadałem. Otwórzcie Ewangelię Jana, 9 rozdział. Ewangelia Jana, 9 rozdział. Od 1 wersetu. A przechodząc zobaczył człowieka ślepego od urodzenia i pytali go jego uczniowie: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepy? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, żeby się na nim objawiły dzieła Boga. Bóg poprzez cuda pokazuje nam, że jest. Że jest, że istnieje. I jeżeli ludziom mało tego, że stworzył to wszystko, co nas otacza, on jeszcze przypomina, on jeszcze daje znać. On jeszcze cudownymi, naturalnymi zjawiskami, kiedyś czytałem w ogóle, co to jest cud. Cud to jest przyłapanie według jakiegoś pana. Cud to jest przyłapanie Boga na gorącym uczynku. Więc ja się pytam, co to jest? Codziennie mamy szansę przyłapać Boga na gorącym uczynku. Widzimy oczyma to, co stworzył. A mimo to nie wierzą ludzie. On jest dzisiaj gotowy w swym imieniu sprawić cud. Zaufaj Jego mocy dziś, tylko uwierz Mu. Wiara. Wiara jest katalizatorem cudów. Teraz opowiem Wam historię kolejnego cudu. Jest pewien młody człowiek, od dzieciństwa wychowywany w wierze katolickiej. Zaczyna dorastanie. Pojawiają się imprezy, alkohol. Jest duszą towarzystwa, jak to się mówi w slangu, tak? Jest duszą towarzystwa. Koledzy widzą, obserwują go. Nagle gdzieś zrywa się kontakt na około 10-15 lat. Po 15 latach spotykają się znowu. I co się okazuje? Że ten człowiek, ten kolega, który był duszą towarzystwa, jest wyciszony jakoś dziwnie. Że zachowuje się inaczej. Mówi, że się modli, że wierzy w Boga. Rozmawia coś na temat Pisma Świętego. Mówi, co jest grane? Mówi, coś chyba... I zaraz głos tego świata mówi, coś jest nie tak chyba z głową. Coś jest nie tak z głową, ale ci, którzy wierzą, którzy są zbawieni, wiedzą, co się stało z tym człowiekiem. Ten człowiek spotkał Jezusa na drodze. Oddał mu swoje życie. I to są kolejne cuda, kolejny cud, których ludzie nie widzą albo nie chcą widzieć. Że człowiek z dnia na dzień może się zmienić. Oczywiście nie sprawia to, że jego przyszłość odchodzi i jego przeszłość odchodzi, że to, co robił w przeszłości, nie będzie pamiętane. To będzie pamiętane. Ale widać zmianę po jego owocach. Zmienił się. Wyciszył się. Nie jest już duszą towarzystwa. Chociaż też żartuje. Ale to jest już inny człowiek. To, co mówi Pismo Święte, nowym jest stworzeniem. Teraz, bracia i siostry, na końcu takie ostrzeżenie, na sam koniec jeszcze. Otwórzcie drugi list Koryntian. Drugi list Koryntian, 11 rozdział. Będą dwa wersety ze sobą połączone. Drugi list Koryntian, 11 rozdział, od 12 do 15 wersetu i potem będzie jeszcze kolejny. Wkradł się w moje notatki błąd, ale chodzi o to, że o ten werset, w którym mowa, że i szatan potrafi przyjąć. Dokładnie. Czyli to dobrze podałem. Tylko wcześniej zacząłem. Co zaś czynię, nadal będę czynił, aby pozbawić okazji tych, którzy jej szukają, aby w tym, z czego się chlubią, okazali się takimi, jak i my. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. I do tego wersetu, do tego właśnie fragmentu, twórz jeszcze Ewangelię Marka. Ewangelia Marka, rozdział 13. Od 14 wersetu. Ewangelia Marka, rozdział 13, 14 wersetu. Gdy więc zobaczycie obrzydliwości spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą tam, gdzie stać nie powinna, kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry, a kto będzie na dachu, niech nie schodzi ani nie wchodzi do domu, aby coś z niego zabrać. Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swoją szatę, lecz biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach. Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie. Będą to bowiem dni takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego dokonał Bóg aż dotąd i nigdy nie będzie. A gdyby Pan nie skrócił tych dni, żadne ciało nie byłoby zbawione, lecz ze względu na wybranych, których sobie wybrał, obrał, skrócił te dni. Jeśli wtedy ktoś wam powie, oto tu jest Chrystus, albo oto tam jest, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, nawet wybranych. Wy więc uważajcie, wszystko wam przepowiedziałem. Musimy uważać również na fałszywe cuda, bo takie też są. Tak jak czarownicy potrafili przemienić laski w węże, potrafili przemienić wodę w krew. To się dzieje w dzisiejszych czasach i my musimy być czujni. W jaki sposób? Czytając Słowo Boże, rozważając je i sprawdzając. Jeżeli coś się pojawi w naszej głowie, sprawdzać to, konfrontować z Pismem Świętym. Teraz wczoraj były dwa programy chyba w telewizji. Nie pamiętam na jakich kanałach. Nie chcę tutaj teraz lokowanie produktu robić, ale oglądałem film, który był film dokumentalny o Starym Testamencie. I wiecie, mówię, no dobra, obejrzę sobie. Zacząłem oglądać, tak po około 15 minutach. Mówię, chyba jednak wyłączę telewizor. Bo zaraz powiem dlaczego. I wieczorem o 21 był na TVP1 był film o Noe. A również zacząłem oglądać. No tam trochę dłużej wytrzymałem. Ale też wyłączyłem, bo mówię najpierw, Adona mówi, no to mówi, to idziesz już spać, wyłączyłem, a potem mówię, a ciekawi mnie, włączę jeszcze na chwilę. Włączyłem i to był ten moment, kiedy 2 minuty obejrzałem, mówię, jednak kiedy spać, bo do czego zmierzam? To, czym się karmimy. Bo karmimy się tym, co widzimy, tym, co słyszymy. I teraz, jeżeli ja w filmie słyszę jakieś rzeczy, które coś mi nie pasują, to uwierzcie mi, to jest moje zdanie, lepiej to wyłączyć. Bo zaczyna się nakręcanie w głowie. I tak było z tym filmem o Starym Testamencie, kiedy różne teorie zaczęło, jak już zaczęło wchodzić w te teorie, to mówię, no Pismo mówi co innego. Więc wyłączyłem. Natomiast o Noe to tam już w ogóle była ta historia. Może efekty specjalne były fajne, ale ta historia była trochę, no nie trochę, tylko odbiegała od Pisma, o dużo od Pisma Świętego, od tego, co mówi nam Pismo Święte. Także uważajmy, czym się karmimy, bo codziennie karmimy się. Możemy tego nie widzieć, ale my to karmimy. To, co widzą nasze oczy, rejestruje nasz umysł, rejestruje nasze serce. Teraz, jeżeli karmimy się rzeczami doczesnymi, to kogo karmimy? Ciało czy ducha? Natomiast jeżeli karmimy się tym, wtedy wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku i Bóg obiecał, że będzie czuwał. Będzie czuwał, będzie strzegł sprawiedliwych. I bracia i siostry, On dzisiaj jest gotowy w swym imieniu sprawić cud. Zaufaj Jego mocy dziś, tylko uwierz Mu. Amen.